Będziemy teraz rozmawiać w Radiu Łódź o książce Knebel, cenzura w PRL-u. Napisał ją publicysta, dziennikarz Błażej Torański, który jest naszym gościem.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
I jest z nami także profesor Grzegorz Królikiewicz, reżyser, scenarzysta, pedagog, który jest jednym z rozmówców Błażeja Torańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Tych rozmówców jest 21, z tego co pamiętam. I oni reprezentują bardzo różne twórcze aktywności wśród nazwisk Ernest Bryl, Marcin Wolski, Krzysztof Zanussi, Andrzej Rosiewicz, Zbigniew Lew-Starowicz i jeszcze inni. I to pokazuje, jak różnych dziedzin dotyczyła ta cenzura w PRL-u. Ale czy zawiadujący urzędem przy ulicy Mysiej, czy oni osiągnęli ten cel, o którym chodziło, żeby ludzie myśleli, że cenzury nie ma?
Kiedy Tomasz Szyrzewski, były cenzor, który ujawnił tajemnicę komunistycznej cenzury, uciekając do Szwecji z materiałami cenzorskimi pod marynarką, kiedy ryzykował swoim życiem, wstępował do tej instytucji, pracował tam zaledwie 18 miesięcy, wtedy nie miał zielonego pojęcia, gdzie on idzie do pracy. I taki był stan świadomości większości Polaków. Polacy nie wiedzieli, jak wiele jest manipulacji i jakiej propagandzie ulegają. Dlatego, że ona sączyła się z tysiąca miejsc. Całe słowo było pod kontrolą. Ja podam tylko przykład, że zagierka, etykiety na słoiki z dżemem były cenzurowane, bilety tramwajowe niemal też. Wszystko, co było drukiem, plakaty teatralne, nekrologii. Nie można było, w stanie wojennym to wiemy, że rozmowy były kontrolowane, ale telegramy wszelkiego rodzaju. Przychodziła korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. Z tej wyśnionej Ameryki, to też cenzorzy otwierali, odklejali i wysyłali dopiero.
A co dopiero, jeśli chodzi o literaturę, jeśli chodzi o film? Tutaj jedna z barwniejszych rozmów w tej książce to jest właśnie rozmowa z naszym drugim gościem, profesorem Grzegorzem Królikiewiczem. Ale w tej rozmowie pojawiają się takie przewrotne słowa, panie profesorze, na temat tego, że w jakimś sensie ta cenzura była stymulująca twórczo.
Tak. Oczywiście, w myśl starej, najstarszej zasady fizyki, że każdej akcji towarzyszy reakcja. Im cenzura była mocniejsza, tym bardziej do boju ruszał język, sposób wypowiadania się. Trzeba było zmylić cenzurę, więc szukało się słów. Nikt tak nie szuka słowa, jak człowiek cenzurowany.
W tej pana wypowiedzi taki kpiarski ton pobrzmiewa, że oni nawet nie wiedzieli, że ile pan im zawdzięcza. Nie cytuję dosłownie tych słów, ale troszkę tam pan podkpiwa sobie z całej sytuacji, bo to jest takie charakterystyczne pana poczucie humoru, ale czasami to nie było wesoło. Też były poważne awantury.
No były awantury, o nich nie chcę mówić. O złych rzeczach się nie mówi, tylko o dobrych, więc chciałbym oszczędzić tych panów, ale zdarzyły mi się dwa skrajne przypadki pacjentów. Mianowicie jeden z nich, dyrektor cenzury, zdenerwowany do okropności, do okropnego stanu dosłownie, do którego został sam zresztą doprowadzony, zmarnował mi wakacje. Zmarnowane wakacje to jest nic wtedy. Człowiek musiał walczyć o swoje, nie mając karabinu ani granatu, więc co tam wakacje? Ale on poczuł się przeze mnie zmarnowany i powiedział tak: panie, pana perypetie to jest lipa w porównaniu z moimi perypetiami, jak byłem w pana wieku. I zaczął mi opowiadać po prostu epopeję o swoich prześladowaniach na tle politycznym, o tym, jak go wyrzucili z ZMP, z wyższej uczelni dziennikarskiej. Tak niewiarygodne, że ja natychmiast, jak ruszyłem z powrotem na ten turnus czasowy, to tam spotkałem się z dziennikarką ze Szczecina i powiedziałem: Alina, spotkałem faceta, który mi się zwierzył, że był w Szczecinie i się znacie. A ona mówi: to wszystko jest prawda. A więc przerobiony po prostu, no taki naturalny opozycjonista, odruchowo przecież człowiek reaguje na cenzurę, a nie jak na żaden temat. I okazuje się, że tak.
To jeden przypadek.
On został przerobiony. Mm-hmm.
Złamany.
Złamany. Ja mówię, a drugi przypadek jest taki. Nadzorował mnie jakiś zastępujący kolegę, cenzor w telewizji i to, i to, i nie, i nie, i nie, i nie. I w końcu ja powiedziałem coś, czego nie będę dzisiaj powtarzał w tej rozmowie, bo mamy już inne czasy. Odwaga staniała. Po prostu po co się będę wygłupiał. Natomiast on w pewnym momencie zerwał się ze swojego krzesła i powiedział: proszę pana, pan by nie uwierzył, ale ja wyciągam z szuflady książkę, którą napisałem. Co to jest? Z trzeciej klasy podstawówki, historia Polski. Ja tym odkupuję swoje psie obowiązki w cenzurze. Jestem autorem tej książeczki dla dzieci. Tam mówię prawdę o historii naszego kraju. To był drugi skrajny przypadek.
Z tej książki wynika, i to jest takie bardzo dzisiaj zastanawiające, że ta cenzura to nie tylko cenzorzy. I tak było też w przypadku pana profesora, że to nie tylko cenzorzy cenzurowali, ale także profesorowie w szkole filmowej, także koledzy po fachu. To było takie ukąszenie właściwie, które dotyczyło sporej części społeczeństwa.
To nie było ukąszenie, tylko oni kąsali. Mm-hmm. Nie wygłupiajmy się. To ukąszenie henglowskie zostało wymyślane przez spryciarzy, którzy stali się wężami.
Ale też jest coś takiego, że niektórzy, tak jak Ernest Bryl na przykład się zwierza, że wzrastali w rzeczywistości, w której cenzura wydawała im się rzeczą oczywistą. Prawda?
Ale tak mi powiedział Adam Zagajewski, że dla niego cenzura była czymś takim jak niebo, jak lipy, jak woda.
Częścią natury on tak
powiedział. Tak, i zadałem mu pytanie, czy spodziewał się, że te lipy pozostaną, niebo pozostanie, a cenzura jako urząd, rzecz jasna, dlatego że cenzura była, jest i będzie, że ona zostanie rozwiązana. On się tego nie spodziewał. On po prostu żył w takim krajobrazie. I to było naturalne. Natomiast ja chciałbym się troszkę rozbić ten mit, dlatego że on był taki utrwalany w PRL-u, o kulturotwórczej roli cenzorów. Że oni dbali, byli strażnikami poziomu kultury. No, na Boga. Na początku, w latach 50. do cenzury trafiali ludzie prosto z budowy. Bo tak jak Mateusz Birkut z Człowieka z Marmuru wszedłby do cenzury. Dlatego, że wtedy liczył się kręgosłup ideologiczny. Nic więcej. Ale przecież literaci to mądrzy ludzie i twórcy, więc władze szybko się zorientowały, że trzeba po drugiej stronie tych oprawców słowa mianować kogoś, kto ma więcej klepek niż cztery. No i wtedy zaczęła się ta gra. Ta gra aluzją, metaforą. Ale czy oni motywowali twórców? Ja trochę odbieram pana profesora, jakby mówił Arebur. Bo przecież twórczość była w nim, a nie w tych cenzorach. Oni byli na to za głupi. Ja podam tylko kilka przykładów ingerencji, które są szokujące dzisiaj. Otóż cenzor katowicki zapytał wydawcę pism świętego Tomasza Zakwinu z Częstochowy, czy ma prawa autorskie do tego tekstu. On zażądał tych praw autorskich. W inny przypadek wychodził kalendarz liturgiczny i tam chyba szósty dzień lutego poświęcony był świętemu Tytusowi, Sancti Titi. A on był przekonany, ten cenzor, że tu chodzi o przywódcę Jugosławii Josipa Broz Tito. Otóż ich poziom intelektualny, oni pozostawali w tak dużej kontradykcji, w sprzeczności z tym światem, który cenzurowali, że oni nie mieli o tym się zielonego pojęcia. Julian Kornhauser, dzisiaj teść prezydenta Andrzeja Dudy, napisał w swoim wierszu: Guten Morgen, Herr General. A cenzor myślał, że odnosi się do Mieczysława Moczara. Z kolei książka Stanisława Byliny, który napisał o ruchach heretyckich w średniowiecznej Europie, czyli po prostu o paleniu wiedźm na stosie, odebrano to jako manipulację przy procesach robotników Komitetu Obrony Robotników. Więc ci ludzie absolutnie ze swoimi światami się rozchodzili.
I te rozmowy pokazują, że bardzo różna była relacja pomiędzy twórcą a tą cenzurą. Wspomniany Adam Zagajewski jakoś tak za bardzo nie przejmował się. Właściwie to było takie oczywiste, że ta cenzura istnieje.
A bo to jest luzak, Adam Zagajewski do dzisiaj.
Ale tak. Też chyba środowisko krakowskie troszkę było inne. Też inaczej było chyba niż w Warszawie. Tam należało do dobrego tonu być cenzurowanym. On nawet mówi, że kiedy za mało ingerowano w jego teksty, to on się niepokoił, że coś robi nie tak.
A to jest takie żartobliwe. Mhm. Naprawdę, nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj z perspektywy czasu to wszystko tak spłaszczali. Dlatego, że to prawda, że nie rozstrzeliwano cenzorów jak w Związku Sowieckim. Tam za wydrukowane słowo Sralin zamiast Stalin po prostu cenzor dostał kulę w łeb. W Polsce nie zsyłano pisarzy do szpitali psychiatrycznych czy do obozów. Ale za to, co tutaj robili, tam w Związku Sowieckim, taki los by ich czekał. Przecież Kazimierz Orłoś, autor słynnej, cudownej Meliny, został wyrzucony z naturalnego, oficjalnego krwiobiegu literackiego na 16 lat. On potem pisywał w Zapisie, ale najpierw opublikował w paryskiej Kulturze. Ci ludzie szukali swojego miejsca w życiu, gdzie mogliby swoją twórczość realizować. Kiedyś zwolniono redaktora naczelnego Głosu Szczecińskiego za to, że wypadła jedna literka z tytułu zapowiadającego wojewódzki zjazd PZPR. Natomiast nie znamy rozmiarów tej szkody. Bo to były tak wielkie zbrodnie, że my nie mamy materiałów. Dlatego to, co jest twórcze w tych wypowiedziach moich bohaterów, dzięki nim, to jest właśnie odkrywanie tych konkretnych przypadków.
To była pierwsza część spotkania z Grzegorzem Królikiewiczem i Błażejem Torańskim.